państwowych, w konstytucji, nie jest zgodna z katolickim nauczaniem społecznym, czyli to, co już mamy, to jest jakiś obszar skażony, ale nie do końca zrozumiałam dlaczego i czy tak faktycznie jest. Dziękuję.
To znaczy, jeżeli chodzi o polską konstytucję, to z jednej strony ona powstawała w bardzo specjalny sposób, ponieważ mieliśmy wówczas ekskomunistę jako prezydenta. Jemu niesamowicie zależało na tym, żeby to właśnie on był tym, który się podpisze. Osobiście, ale także całej grupie. I w związku z tym jest tak, że konstytucja została trochę zrobiona na zasadzie takiej, że kompromisu, że każdy może trochę dorzucić. Stąd jest kwestia taka, że na przykład, gdy chodzi o to wszystko, co dotyczy wolności religijnej, to jest dokładnie tak opisane jak w konkordacie. Więc żadnych zastrzeżeń ze strony Kościoła nie można wnosić. Również gdy chodzi o kwestie na przykład małżeństwa i rodziny, mamy to opisane bardzo poprawnie, przy czym definicja małżeństwa jako związku jednego mężczyzny i jednej kobiety wówczas wydawała się zupełnie czymś zbędnym. To znaczy nikt nie myślał, że może być inaczej. Ale wprowadzono to, mimo tego, że wydawało się, że to jest zupełnie niepotrzebne. Jest tak, że jest tam zagwarantowane prawo rodziców do wychowywania dzieci. Jest na przykład artykuł, który mówi o tym, że państwo ma obowiązek obrony dzieci przed demoralizacją. Obowiązek po stronie państwa. Więc jest tutaj, myślę, że wiele dobrych rzeczy w tym zakresie. Bardziej w takich kwestiach, powiedzmy, ustroju czy politycznego, czy gospodarczego, tam były spory między partiami i tam jest sporo bałaganu. Tak? Bo to był czas, znaczy rzeczywistość taka instytucjonalna w tamtym czasie wywodziła się z układów Okrągłego Stołu. Czyli z takiego systemu, jak zagwarantować komunistom możliwość utrzymania władzy w Polsce pomimo jakichś zmian. Więc tam jest bałagan, ale w tej części, która jakby bezpośrednio dotyczy tych spraw życia, małżeństwa, rodziny, wolności religijnych, jest w porządku. Sprawą życia jest tak, że okazało się, że mimo tego, że prawo do życia jest zagwarantowane, to ustawa o aborcji w jakimś zakresie została uznana za zgodną z konstytucją. W związku z tym to oznacza, że ten artykuł musiałby być inaczej napisany, żeby gwarantował w pełni. I były takie próby, niestety nieudane, żeby ten artykuł jakby przeformułować tak, żeby on w pełni odpowiadał tym, stwarzał jakby pełną gwarancję ochrony życia. Ale ta konstytucja pisana w 90-tych latach z dzisiejszego punktu widzenia jest konserwatywna. To znaczy dzisiaj, gdybyśmy próbowali tyle, gdyby był w Polsce spór konstytucyjny, to trudno byłoby tyle uzyskać w tym zakresie, ile udało się wtedy właściwie bez sporu w tym zakresie wpisać. Natomiast jeśli spojrzymy na ustawodawstwo, to już jest gorzej, bo jest tak, że teraz czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego właśnie w sprawie ustawy aborcyjnej. W międzyczasie wprowadzono ustawę o in vitro. Są dzisiaj spory dotyczące powiedzmy ideologii LGBT. Ale jest kwestia tego typu, że one właśnie nie są, te są spory, które jakby nie mieszczą się w ramach konstytucyjnych. Tak? Czyli, że faktycznie jest polityczny spór, jest presja z zewnątrz, tak? Ale to nie wynika z wady konstytucyjnej. Tak? I na razie zmian prawnych, tak? I nie ma w tym zakresie i przypuszczam, że w najbliższych 3 latach nie będzie. Natomiast jak spojrzymy na inne systemy prawne, to w innych krajach to jest znacznie gorzej. Tak? I to niekiedy w taki bardzo skandaliczny sposób, nawet powiedzmy jak spojrzymy na ustawy dotyczące eutanazji, tak? To w Belgii jest zalegalizowana eutanazja niedobrowolna dzieci. Więc to już jakby zupełnie nie mieści się w głowie myślącemu człowiekowi. No, tak?
Tak, 2 pytania będą. Pierwsze pytanie jest takie, kiedy ksiądz się powołuje na termin prawo naturalne, to co właściwie to znaczy? Bo ogółem w historii debaty, nie wiem, polityczno-teologicznej jest bardzo częsty problem społeczny w ustaleniu, co właściwie Kościół ma przez to na myśli. Chodzi między innymi o to, że na przykład kiedyś były powoływano się na prawo naturalne, żeby nie umożliwić dokonania małżeństwa pomiędzy osobą białą albo czarną. Albo na przykład, nie wiem, jako student teologii i też mam tam kleryków, którzy również się głowią, co to właściwie znaczy to prawo naturalne. To znaczy, że natura jest wspólna dla wszystkich ludzi, ale przecież są osoby, które rodzą się jako homoseksualiści i które chcą przynależeć do Kościoła. Okej, pomimo skłonności, które wiadomo, że należy poskramiać i to jest jakby to kryterium pozostania w łasce uświęcającej, są osoby, które no niestety pomimo tych skłonności do czegoś tam dochodzi i one się po prostu czują jako pozbawione możliwości włączenia się z powrotem do wspólnoty eucharystycznej. I jak możemy, po prostu chciałabym zrozumieć, jaką konkretnie definicję się stosuje. Drugie pytanie jest a propos tego. Myślę, że jesteśmy strasznie zanurzeni w naszym europejskim, zwłaszcza polskim kontekście kulturowym i też korzystamy z tej, trzeba by powiedzieć, przywilej aborcji a propos czynu zabronionego, znaczy po czynie zabronionym. Bo mi się strasznie wydaje, że jesteśmy okropnie zaślepieni na przypadki typu na przykład w El Salwadorze są nastoletnie dziewczyny, które podlegają gwałtom, ale potem muszą popełnić samobójstwo, ponieważ dla nich to jest niesamowita hańba. Państwo zabrania im dokonania aborcji i te dziewczyny de facto zabijają siebie i zabijają to dziecko. I ja naprawdę staram się zrozumieć, czy my jesteśmy jakoś straszliwie zaślepieni na takie dramaty ludzkie, które się po prostu dzieją w mniejszych społecznościach. Po prostu to są powiedzmy marginesy, o tym się nie czyta, nie myśli na co dzień. Ale to są po prostu tragedie ludzkie i to się dzieje właśnie dlatego, że nie stosujemy tego wytruchu uwzględnienia poszczególnych sytuacji, które nie są po prostu popularne, nie dotykają nas bezpośrednio jako osób, które tego nie przeżyły. I jak to rozgraniczyć tak mądrze? I czy powinniśmy się naprawdę tak zamykać, że aborcja powinna być absolutnie zabroniona?
To znaczy, gdy chodzi o prawo naturalne, to nie jest to koncepcja katolicka. To znaczy, to jest koncepcja, która jest wypracowana w greckiej filozofii u Arystotelesa, już jakoś o tym mowa. A jeśli Państwo sięgną do katechizmu Kościoła katolickiego, to to, co jest specyficzne, to że on tam cytuje Cycerona, żeby mówić o prawie naturalnym. Dlatego, że ludzie, którzy byli poganami, oni doszli do tego, że są prawa, które są niezmienne i których żadna władza nie ma prawa zmienić. I teraz jest kwestia tego, jak szczegółowo rozumiemy potem prawo naturalne. Mnie jest najbliższa koncepcja świętego Tomasza, który mówi o 3 poziomach prawa naturalnego. To znaczy, że są zasady prawa naturalnego, które są oczywiste, to znaczy nie jesteśmy w stanie ich udowodnić, jeśli ktoś tego nie przyjmuje, ale one są zasady oczywiste dla każdego człowieka. Tomasz mówi, to jest jedna zasada. Dobro należy czynić, a zła unikać. I tu, jeśli ktoś uważa, że trzeba czynić zło, a dobra unikać, to nie mamy żadnych argumentów. Nie ma takich ludzi. Chyba, że jest tak jak z daltonizmem, że są ludzie, którzy nie widzą kolorów, ale to nie znaczy, że człowiek z natury jest daltonistą. I teraz drugi poziom prawa naturalnego to są te zasady, które na mocy logiki jesteśmy w stanie wyprowadzić z tej pierwszej zasady. Czyli potrzebny jest tylko właściwie przeprowadzone wnioskowanie. I tutaj docieramy do poziomu dekalogu, rozumianego w sposób świecki. I teraz jest trzeci. Na tych dwóch poziomach prawo naturalne jest niezmienne. Jest trzeci poziom, który polega na aplikacji tych ogólnych zasad do konkretnych sytuacji. I ponieważ te sytuacje się zmieniają, to z tej samej ogólnej zasady w innym kontekście może wynikać coś nieco odmiennego. Na przykład rodzice mają obowiązek wychowywania dzieci. To jest niezmienne. Ale obowiązek szkolny jest od pewnego czasu. I obowiązek szkolny, czyli obowiązek posyłania dzieci do szkoły jest częścią prawa naturalnego. Na tym trzecim poziomie, dopóki nie było szkół dostępnych, nie było takiego obowiązku. I teraz założenie tutaj jest takie, że wszyscy ludzie mają taką samą naturę. Co do natury jesteśmy ludźmi. I teraz jeżeli jest tak, że ktoś ma taką czy inną skłonność, czy postępuje wbrew prawu naturalnemu, to ludzie nieustannie postępują wbrew prawu naturalnemu. Mąż zdradza żonę wbrew prawu naturalnemu. Człowiek kłamie drugiemu wbrew prawu naturalnemu. I podobnie można inne jakby nadużycia zauważyć. Tylko z tego nie wynika, że natura tego człowieka jest inna, tylko że on postępuje wbrew swojej naturze. I teraz ten sposób myślenia jest inkluzywny. To znaczy, on mówi, że każdy człowiek ma rozum i wolną wolę i w związku z tym jest w stanie odczytać prawo naturalne i jest w stanie w stosunku do siebie je wyegzekwować. Czyli nawet jeżeli ktoś ma jakieś skłonności nienaturalne, to nie jest przez to zdeterminowany. Nie musi im ulegać. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli ktoś stwierdziłby, że nie można panować, że człowiek z natury nie może panować nad swoim popędem seksualnym, to znaczy, że te działania, o których pani wspomniała gdzieś tam na innych kontynentach, są po prostu normalne. Musimy się z nim pogodzić, że się gwałci dziewczynki. No bo jeśli nie można panować nad swoim popędem seksualnym, no to nie można. Nikt za to w takim razie nie odpowiada, co robi w tej dziedzinie. Jeżeli można, to co to znaczy, że w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach, w których jest człowiek, to panowanie nad popędem seksualnym inaczej wygląda. Po pierwsze, jakby pierwszą formą jest wstrzemięźliwość seksualna. Jest tak, że jeśli spojrzymy na, po pierwsze, nieletnich, osoby, które nie założyły rodziny, księży. Jeśli spojrzymy na wdowców czy wdowy, to są ludzie, którzy zgodnie z prawem naturalnym nie powinni podejmować współżycia. Jeżeli patrzymy na małżeństwa, to znowu jest tak, że są okresy, kiedy nie podejmuje się współżycia. I to wszystko pokazuje, że jesteśmy w stanie jako ludzie panować nad popędem seksualnym. Nie jesteśmy w stanie go wyeliminować, ale jesteśmy w stanie nad nim panować.
Teraz pan tutaj jeszcze jakieś dodatkowe pytanie.
Jeszcze gdzieś po drodze? Znaczy, no rozumiem, wniosek jest po prostu taki, że mężczyźni, czy ktokolwiek, kto nie potrafi zapanować nad swoją zdziczałą naturą, bo nie wiem, brak mu do tego środków, czy wstrzemięźliwości, czy siły woli. Tak, ta osoba narusza prawo naturalne, ale dlaczego my chcemy odgórnymi nakazami, poprzez na przykład, nie wiem, kodyfikację prawną, zmuszać te biedne, zgwałcone dziewczyny do ponoszenia skutków tego, że jakiś zwyrol złamał prawo naturalne? Dlaczego mamy ją zmuszać do bohaterstwa, do tego, żeby ona próbowała radzić sobie ze skutkami tego, kiedy de facto jej życie zostało kompletnie zrujnowane? To była młoda dziewczyna, która jeszcze się nie rozwinęła psychicznie do końca, została pozbawiona kompletnej autonomii panowania i kształtowania swojego życiorysu, tak? No bo jakby ja tutaj widzę zgrzyt po prostu logiczny.
Dobrze, ale znaczy pani porusza jakby dwie różne sytuacje. Bo zwróćmy uwagę, że jeżeli powiedzmy mamy osoby o skłonnościach homoseksualnych, to jest tak, że generalnie jakby nikt się tym nie interesuje. To jest fakt z życia prywatnego tego człowieka, chyba że dopuszcza się przestępstw. Natomiast, ponieważ jest z życia prywatnego, to znaczy, że nie ma go w prawie. To znaczy, nie ma związków prawnie uznanych jednopłciowych, bo to jest prywatna sprawa tego człowieka. I mówimy, oceniamy to w konkretny sposób, ale tak naprawdę to, co jest w tym zakresie niezwykłe dzisiaj, to jest to, że to, co jest prywatne, ludzie próbują wywlec do sfery publicznej. Czym innym jest kwestia aborcji. Dlatego, że po pierwsze, w pani tym pytaniu jest założenie, że w przypadku powiedzmy nastolatki, która nawet jest dziecko pochodzi z gwałtu, że lepiej dla niej jest zabić dziecko, czyli dołożyć do tego gwałtu jeszcze bycie zabójcą, niż urodzić dziecko i na przykład oddać na wychowanie.
Ale się odniosą do przypadku dziewczyn, które popełniają samobójstwo, będąc w ciąży, po gwałcie. Więc tracimy de facto dwie osoby i czy należy to przemnożyć przez kilkaset chyba osób, bo tak wynosiły statystyki tamtego regionu.
No tak, ale to znaczy ja w takim razie nie widzę w ogóle związku z nauczaniem Kościoła. To znaczy,
ponieważ chcemy życie bronić pod wszelkim po prostu, w każdym wypadku, tak, co by się nie działo, po prostu człowiek ma się narodzić.
Oczywiście.
I nie wiadomo, skąd to życie pochodzi.
Oczywiście, ale broni również życia tej kobiety. No, to znaczy, że to samobójstwo jest równie naganne, no, jak aborcja i ci, którzy wytwarzają presję w kierunku samobójstwa, są równie winni jak ci, którzy wytwarzają presję w kierunku aborcji. No? Bo życie...
Tak, tylko problem jest taki, że zmiany społeczne to jest coś, co się dzieje po prostu, nie wiem, no państwo na przykład mentalność postkomunistyczna to nadal trwa, tak? To są po prostu pokolenia może trwać, nie wiem, czy lata, a kwestia zmiany, nie wiem, ustawy, to nie jest naprawdę aż taki proces, żebyśmy chcieli ryzykować życiem setek dziewcząt, tak? A tu chodzi o to, że w tamtym...
Znaczy, jest kwestia taka, że pani mówi o pewnej konkretnej sytuacji na świecie. Jest wiele, powiedzmy, miejsc i sytuacji jakby zorganizowanego zła. I teraz rozwiązaniem takich sytuacji nie jest dołożenie zła, tylko redukcja tego zła. W związku z tym jest pytanie, jak na przykład tam zmieniać kulturę, jak ratować te kobiety. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład również w Polsce jest tak, że są domy samotnej matki. Co to znaczy? Że ta kobieta może jakby zniknąć ze swojego środowiska i otrzymuje pomoc, która jest konieczna w tym okresie brzemienności. To nie zmienia tego, że powiedzmy na jakiejś wsi ludzie byliby negatywni do niej nastawieni. Jest tak, że można ją stamtąd zabrać. I to jest rodzaj pomocy. Natomiast przyczynianie się do tego, żeby ona była jeszcze zabójczynią, nie jest rodzajem pomocy. Tylko znaczy, chodzi o to, żebyśmy szukali rozwiązania. I teraz to, o czym myślę, że ta sytuacja, o której pani mówi, jest bardzo dobra, gdy chodzi o przykład, bo ona pokazuje odmienną antropologię. To jest tak, że tam jest zupełnie inna wizja człowieka. To dziecko jakby nie jest dzieckiem. Ta kobieta w związku z tym, kiedy dopuści się aborcji, to w związku z tym po prostu, tak jak to mówiono za komunizmu, dokona zabiegu. Ja kiedyś rozmawiałem akurat w Finlandii z taką panią doktor, która robiła eksperymenty na ludzkich embrionach. No i w trakcie rozmowy padło pytanie, a jeśli jest tak, że ten embrion zniszczy się, czyli nie w ramach procedury badawczej, tylko po prostu się zniszczy przypadkiem, to czy to ma dla niej jakieś znaczenie? Czy to jest embrion ludzki, czy zwierzęcy? Ona mówi, no jak to będzie ludzki, to jest mi trochę przykro. Tak? I to jest zupełnie inne wyobrażenie o człowieku. Tak? I teraz, żeby rozwiązywać tego typu sytuacje, to po pierwsze jakby trzeba zdać sobie sprawę z tego, na czym polega zło tej sytuacji, a do tego trzeba mieć poprawną wizję człowieka. I dopiero jak zdamy sobie sprawę z tego, na czym polega zło, to wtedy jesteśmy w stanie pomóc. Stąd jedną z pierwszych spraw przy tego typu spotkaniach to jest to, żeby wyjść z pewnej opowieści, która nie jest chrześcijańska, o człowieku, bo wewnątrz tej opowieści, nawet mając dobre intencje, możemy czynić zło. Jeśli pytamy na przykład osoby o skłonnościach homoseksualnych, jest pytanie, jak im pomóc, to z punktu widzenia chrześcijańskiej antropologii ta pomoc na czym innym polega niż z punktu widzenia marksistowskiego. Bo człowiek jest kimś innym według nich. Na ten temat, ale nie wiem, czy...
Jeszcze tutaj pytanie. Jeśli można, troszeczkę inny przykład, ale chciałem zacząć od tego, że bardzo mi się podobały słowa księdza, to co Kościół uczy jest zapisane w sumieniu. I właśnie do tego nawiążę. Czy nie obawia się ksiądz, że ujęcie prawa dekalogu, powiedzmy wprost dekalogu, w prawie cywilnym jakby zawęzi nam możliwość bycia dobrym z naszego sumienia, a nie ze strachu. Właśnie święty Augustyn w swojej regule napisał takie słowa, że chce, żeby bracia byli posłuszni z miłości, a nie ze strachu. Jeżeli aborcja, przykazanie nie zabija i jednoznaczne, ale nie mamy przykazania nie rozwódź się. Jeśli nie rozwódź się, takiego nie mamy. Jeśli mamy osobę po rozwodzie, która wstrzymuje się od założenia kolejnego związku, od współżycia, żyje w strzemie możliwości, nie grzeszy, pozostaje w zgodzie z Kościołem. Jeśli byśmy w prawie, i robi to z własnej inicjatywy, jeśli byśmy w prawie cywilnym dali zakaz, nie miałaby takiej możliwości. Nie byłoby to, że możliwość by miała, ale nie byłoby to jej zasługa, tylko byłaby do tego zmuszona zewnętrznie.
To znaczy prawo naturalne, tak, wyznacza pewien minimalny poziom życia społecznego. Tak, jakby minimalny fundament etyczny do życia społecznego. I teraz powyżej tego jest cały obszar wolności. Natomiast jakby poniżej pewnego poziomu nie wolno nam spadać. I Augustyn nigdzie nie kwestionuje, to znaczy on nie posługuje się tam terminem prawa naturalnego w Państwie Bożym. On bezpośrednio odwołuje się do dekalogu. Ale dekalog jest fundamentem życia społecznego według świętego Augustyna. I stąd znaczy, właściwie wszędzie, gdzie mamy poważną refleksję nad fundamentami życia społecznego, zawsze jest świadomość, że to jest refleksja, w której są możliwe konkluzje, ale dlatego, że o czymś nie dyskutujemy. Bo to jest nienaruszalne. Tak jest u Arystotelesa także, że można czytać etykę nikomachejską właśnie o tym, jak zorganizować to życie etyczne w polis. I tam jest rola autorytetów i uczenie się cnoty i tak dalej. I wydaje się, że to jest wszystko właśnie takie bardzo wolne, ale on potem mówi, no tak, ale pewnych rzeczy w ogóle nie wolno kwestionować i jak ktoś tego nie umie, to nie ma dla niego miejsca w społeczeństwie. Natomiast czym innym jest, i w tym dokumencie Państwo znajdą, pytanie o to, na ile normy, które nazywają się specyficznie religijnymi, mają być prawem państwowym. Odpowiedź Kościoła jest taka, że nigdy. Że jeżeli jakaś norma specyficznie religijna stałaby się prawem państwowym, to będzie również złe dla Kościoła, nie tylko dla państwa. I jest tak, że raczej dzisiaj to władze państwowe mają skłonność do tego, żeby jakieś normy specyficznie religijne czynić prawem państwowym. Ostatni przykład to jest kwestia zamykania kościołów w czasie epidemii. To znaczy, że władza państwowa przejęła w swoje ręce całą kompetencję, gdy chodzi o decydowanie o wolności religijnej. W Polsce to było jeszcze w pewnym uzgodnieniu z episkopatem, ale są kraje, gdzie nikogo nie pytano, tylko zamknięto wszystko. I to jest ta norma specyficznie religijna, którą państwo sobie przypisało. Więc Tutaj Kościół mówi, jak coś jest prawem naturalnym. To jest normalne, że ma swoje odzwierciedlenie również w prawie państwowym. Jak coś jest prawem religijnym, to nie ma swojego odzwierciedlenia w prawie państwowym. Gdy chodzi o małżeństwo, to w nauczaniu Kościoła ono jest nierozerwalne z natury, a nie z sakramentu. W związku z tym również w prawie państwowym, tego uczy Kościół, nie powinno być rozwodów. Wydaje się, że dzisiaj w świecie zachodnim to jest niewykonalne, żeby tak prawo państwowe zmienić, ale zadaniem katolików jest dążenie do tego, żeby również to prawo zmienić tak, żeby było zgodne z prawem naturalnym. Gdy chodzi o prawa człowieka, to jest tak, że jeśli chodzi o deklarację praw człowieka z 1948 roku, Jan Paweł II mówił, że to wydaje się właściwym ujęciem prawa naturalnego. Czyli, że Kościół mówi o prawie naturalnym i teraz jeśli prawa człowieka oznaczają coś zgodnego z prawem naturalnym, to jest w porządku. I generalnie z tą deklaracją 1948 roku nie mamy w tym zakresie kłopotów. Uważamy, że ona dobrze wyraża prawo naturalne, ale nie na zawsze, tylko na dziś. Problemy z prawami człowieka, które są i które papież Pius XII sygnalizował, to jest to, że te prawa uznano za prawa, które są jakby pochodzą od państwa. Papież mówił o tym, że pisał do prezydenta Trumana, że konieczne jest odwołanie do Boga w deklaracji praw człowieka, bo jeśli nie, to one będą wisieć w powietrzu. Bo Bóg jest gwarantem tych praw. Jeśli nie ma odwołania do Boga, to papież mówił w 1947 roku, to z czasem prawa człowieka będą używane przez państwa przeciwko ludziom. I ten czas w niektórych zakresach dzisiaj mamy. Że państwo uważa, że ono może zmieniać, ono może decydować, jaka jest treść konkretnych praw człowieka i może w związku z tym narzucać tę interpretację innym. To dotyczy i instytucji małżeństwa, i kwestii życia, ale także dzisiaj się pojawiła kategoria tak zwanych nowych praw. Że na przykład prawem człowieka miałoby być prawo do aborcji. I prawo, które państwo by egzekwowało od ludzi. Tak było już w Chinach. W ramach polityki jednego dziecka była policja, która, żeby kobieta mogła być w ciąży, musiała mieć certyfikat. A była policja, która nie tylko na ulicach wyłapywała ciężarne kobiety, ale i po domach robiła rewizję i dokonywała przymusowych aborcji. To jest prawo człowieka do aborcji. Tak, to znaczy to jest konsekwencja polityki jednego dziecka, tak? Ale dzisiaj dyskutuje się nad innym prawem, że prawem człowieka miałoby być prawo do posiadania dziecka indywidualnie, niezależnie od płci. Tak? Czyli, że państwo miałoby obowiązek wtedy dostarczania każdej osobie, która chce, dziecka. Bo jest tak, że płodność uznano za cechę pojedynczej osoby, a nie pary. To znaczy, to nie jest prawem dzisiaj, ale tego typu inicjatywy są na poziomie ONZ-u dzisiaj podejmowane. W związku z tym jest tak, że jeśli mówimy jakby o tej klasycznej koncepcji praw człowieka, to uważa się w Kościele, że to jest dobre wyrażenie prawa naturalnego. Jest tak, że językiem praw człowieka posługują się ludzie w sposób, który całkowicie jest z tym niezgodny. I stąd jakby sam fakt, że ktoś używa pojęcia prawa czy prawo człowieka, z tego nie wynika, że jest po dobrej czy złej stronie. Trzeba zapytać, o co mu chodzi.
Kochani, dochodzimy już dziś do brzegu. Cumujemy. Temat, jak widać, panoramiczny mocno, cała nauka społeczna Kościoła. Następnie będą już wykłady i tematy punktowe, konkretne. I to będzie już od przyszłego tygodnia. Dlatego pozwolę sobie powiedzieć jedną rzecz, że no, to będzie troszkę oczywiście szkoda dla tych osób, ale jeżeli zauważyliście, kochani, że warto wejść w tę naukę społeczną i nawet zacząć ją od konkretnych punktowych tematów, które będzie już pierwszy za tydzień, to istnieje taka możliwość, żebyście jeszcze swoich znajomych czy osoby właśnie zaprosili, żeby może warto wejść w tę naukę społeczną, tak pomijaną powszechnie, żeby się no, gdzieś wreszcie poruszać w sposób świadomy po życiu publicznym, po życiu społecznym. Dlatego istnieje możliwość, to dajemy taką otwartość, że na, ale tylko na przeszłe pierwsze już, potem już nie, bo już pewna jest ciągłość. Można jeszcze kogoś doprosić. To pod względem takim organizacyjnym. Druga sprawa organizacyjna to jest taka, przypominam, że serdecznie prosimy o to, żeby wychodząc tam przy stoliku, po pierwsze oddać identyfikatory, żebyśmy mieli komplet na za tydzień. Oczywiście dorobimy osoby, które przyszły po prostu dzisiaj.